kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender.
Szanowni Państwo, przyszła jesień, czas sentymentów, czas refleksji. W takim razie nie ma chyba lepszego momentu, żeby wrócić do przeszłości i porozmawiać trochę o historii muzyki. Audycja z nutką nostalgii. Witają się z Państwem
Karol Treder
i Krystian Samuta. Przywitał nas Elvis Presley ze swoim utworem Surrender. I to jest niejako zapowiedź tego, o czym będziemy mówić, ponieważ będziemy mówić o rock'n'rollu i o bluesie. Rock'n'rollem zajmie się tutaj Karol, więc może opiszesz nam ten pierwszy utwór.
Dzisiaj wychodzimy z założenia, że mówimy o rock'n'rollu z początku lat 60. To jest ten moment, kiedy rock'n'roll zaczyna już trochę ustępować innym gatunkom. I początek lat 60. to jest też czas, w którym Elvis Presley idzie do wojska. Także nie ma czasu, żeby nagrywać utworów. I nagrywa ich o wiele mniej.
A z jakiego powodu poszedł do wojska?
Do końca nie wiadomo, ale ponoć nie chciał być inny niż wszyscy Amerykanie.
Czyli chciał się stać takim szarym człowiekiem, tak?
Dokładnie, ale bardzo mnie to dziwi, że taka osoba, która w pewnym sensie w latach 50. szokowała, bo jednak ten jego wizerunek, gdzie no, kręcił tyłkiem na scenie, był bardzo kontrowersyjny w purytańskiej Ameryce, także było to bardzo zadziwiające jak na tamte czasy.
Niewątpliwie, natomiast trudno się nie zgodzić też z tym, że Elvis był troszkę takim produktem marketingowym swoich czasów, który idealnie po prostu wszedł w tą całą rewolucję rock'n'rollową, która się miała wydarzyć, zapoczątkowaną przez czarnych wykonawców, takich jak Chuck Berry, czy no tutaj białych, Bill Haley na przykład, tak? To w takim razie Elvis był artystą numer jeden, tak? Występował w filmach i robił muzykę.
No i nagle zachciało mu się robić pompki na zawołanie i to jest bardzo ciekawe. Ale jeszcze może a propos tego utworu, bo w tym czasie Elvis wydał dwie piosenki, które były wyraźnie inspirowane muzyką włoską, konkretnie starą muzyką neapolitańską. Tutaj utwór Surrender jest tak naprawdę coverem neapolitańskiego utworu Torna Sorrento, czyli Powrót do Sorrento. I również o wiele bardziej znany kawałek Elvisa, czyli Now or Never, zaśpiewał ten wstęp, gdybym potrafił śpiewać, ma melodię ze słynnego O Sole Mio, który wszyscy znają, więc Elvis w tamtym czasie bardzo się inspirował tego typu muzyką.
No Elvis był niewątpliwie nie tylko szalonym rock'n'rollowcem, ale również romantykiem. Więc może gładko przejdziemy do innego romantyka tamtych czasów.
Ale ja mam jeszcze jedną myśl a propos tego.
Ależ bardzo proszę w takim razie.
Podobało ci się intro tego utworu? Słuchałeś się? Skojarzyło ci się z czymś?
Prawdę mówiąc nie, możesz mnie oświecić.
Mi to się skojarzyło z intrem z Jamesa Bonda.
Ciekawe porównanie. wiesz, jakby James Bond zdaje się w podobnym czasie. Pierwszy James Bond powstał, 62 rok, Dr. No, to chyba był podobny czas, więc jakby muzyka z Jamesa Bonda rzeczywiście mogła być tym inspirowana jak najbardziej. Dziękuję w takim razie za oświecenie mojego...
To teraz może ktoś z zupełnie przeciwnego bieguna niż Elvis Presley, jeżeli chodzi o zachowanie, też o teksty.
Mm-hmm. Tak, to prawda. Kolejny romantyk muzyki rockowej, czyli... ale jednak troszkę inny.
Roy Orbison w utworze Dream Baby. Kolejna pozycja, jeżeli chodzi o rock'n'rollowych artystów z początku lat 60. Roy Orbison wchodził na salony dopiero w latach 60., co było już dosyć rzadkie, ponieważ większość rock'n'rollowych artystów zaczynało w latach 50. i wtedy zdobyli popularność, więc Orbison był jednym z ostatnich. I on w przeciwieństwie do tej reszty artystów z kręgu rock'n'rolla wyróżniał się. Nie był tak żywy na scenie jak Elvis, był bardzo statyczny i również tematyka jego utworów była smutna, był takim trochę smutnym, opuszczonym chłopakiem.
Taki Werther rock'n'rolla trochę, prawda? Słodkich snów kochanie śpiewał w tym utworze. Dla mnie on jest takim przedłużeniem tej linii, którą zapoczątkował troszkę ten Buddy Holly, jeżeli chodzi o rock'n'rolla, czyli facet w okularach, często dobrze wyglądający w schudnym garniturku, ale w przeciwieństwie do Buddy Holly'ego, który był raczej taki naiwny i dziecinny, Roy Orbison rzeczywiście no, mówił o emocjach, jakkolwiek infantylne by nie były, prawda?
No nie miał też, tak jak Elvis, wyglądu typowego macho, ani nie miał podobnie dużej charyzmy.
No, smutas generalnie, ale piosenki, trzeba przyznać, pisał fantastyczne.
Bronią się po latach. Był nawet przez pewien moment renesans, pamiętam, na Roya Orbisona. Znaczy ja nie pamiętam, bo mi wtedy nie było, ale było to jakoś w momencie, kiedy Roy Orbison umarł, że jego kawałki wtedy tak naprawdę odżyły na nowo. Jego utwory pojawiły się chyba nawet w jakimś filmie. Już
Pretty Woman chyba, tak? To jest też chyba najsłynniejszy film, w którym się pojawił Roy Orbison i do dzisiaj jest kojarzony właśnie z tym filmem i z soundtrackiem do tego filmu. Natomiast oczywiście w latach 60. absolutna ikona. Napisałeś tutaj w notatkach taką ciekawą rzecz, że jeżeli Elvis Presley był bad boyem, to kim był Roy Orbison?
Napisałem coś takiego w notatkach jak Virgin, bo masz taki no już trochę oklepany mem, że ktoś tam Chad i ktoś tam Virgin. Dla tych, co nie wiedzą, to jest coś takiego, że Chad prezentuje takie cechy osoby pewnej siebie, najczęściej taki dobrze zbudowany mężczyzna, który podoba się kobietom, a Virgin to jest taki no nieśmiały chłopak, który spuszcza głowę w dół, jak sobie idzie. I myślę, że to jest dobre porównanie pomiędzy Elvisem, który był poprzednio, a Royem Orbisonem.
No i oczywiście porównanie pomiędzy Royem Orbisonem, czyli panem, który, cóż, bardzo emocjonalnie podchodził do wszelkiego rodzaju związków i relacji z kobietami, do następnego utworu Jerry'ego Lee Lewisa.
O małej, słodkiej 16, czyli Jerry Lee Lewis w utworze Sweet Little 16.
She's just got a half, about a half a million, a famed autograph. Oh, what a field with pictures, she got them one by one. Become so excited, hey, won't you look at her run? Oh, mommy, mommy, please, may I go? Such a sight to see, I'm about to steal the show. Rockin' round the Frisco Bay. All of St. Louis, where I knew you all in. All the cats on the dance step, Sweet Little 16. Dresses and a lipstick. She spoke in high heel shoes. Well, but tomorrow morning she's gonna change the trend. She'll be sweet 16, strutting back to class again. Oh, for Debbie rocking on bandstand. Tell her Debbie PA. Deep in the heart of Texas, out of Frisco Bay.
Szybki quiz dla ciebie. Czy to jest rzeczywiście utwór Jerry Lee Lewisa?
No nie, zdaje się, że chyba wcześniej inny czarnoskóry pan, chociaż nie, Jerry Lee Lewis nie był czarnoskóry, prawda? Dobrze pamiętam?
Ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
Ale jesteśmy straszni. No. Chuck Berry był pierwszym, który nagrał ten utwór, prawda?
Tak. I Sweet Little 16 to jest jedna z najczęściej coverowanych piosenek, taki swojego rodzaju evergreen, bo swoje covery robili później The Beatles, John Lennon. I to jest utwór z 61, znaczy ten cover. I mi się wydaje, że to dowodzi temu, że te utwory rock'n'rollowe stawały się już takimi klasykami i evergreenami bardzo szybko, skoro powstawały równie szybko ich covery.
Tak, no niewątpliwie już w latach 50. powstała większość standardów bluesowych, które później były przerabiane na szlagiery rock'n'rolla. Nie ma przypadku w tym, że wszelkie gwiazdy rock'n'rolla tamtego czasu powołują się właśnie na tych bluesmenów, na tych surowych bluesmenów, których słuchali całymi tonami na czarnych płytach winylowych w swoich domach.
No i też tekst, który, no tytuł jest dosyć kontrowersyjny, ale do tekstu nawiązują późniejsi Beach Boysi w utworze Surfing USA. No, wydaje mi się jeszcze bardziej znanym niż Little Sixteen, chociaż mogę się mylić.
Nie wiem, czy bardziej znanym, natomiast no, Surfing USA przede wszystkim chyba melodią, jakby strukturą samego utworu i samej kompozycji bardzo nawiązuje. Zdaje się, że nawet były jakieś tam oskarżenia o mały plagiacik.
Bardzo często się w tamtych czasach zdarzały.
Tak, jakkolwiek no, wersja Beach Boysów jest, cóż, zdecydowanie bardziej nastawiona na melodię niż na taką żywą energię, jaka była zaprezentowana w tym utworze. Ta solówka na pianinie, gitara, ekspresyjny wokal. U Beach Boysów to wszystko bardziej było harmoniczne, stawiało na kompozycję, na melodię.
No zdecydowanie jest to jeden z takich największych szlagierów rock'n'rolla. A teraz zespół, który nie jest tak znany jak reszta artystów, których dzisiaj prezentujemy, to będzie Johnny Kidd and the Pirates w utworze Shaking All Over. Kompozycja, która znacząco różni się od tych poprzednich, a to dlatego, że pochodzi z Wysp Brytyjskich i był to najprawdopodobniej jeden z pierwszych przebojów rock'n'rollowych w Wielkiej Brytanii. To był zespół, jeszcze przypominam, Johnny Kidd and the Pirates.
Wspominałeś w swoich notatkach oczywiście, które tutaj mamy.
A te notatki
mamy,
są bardzo, dla mnie, słuchaj.
Takie bardzo, bardzo rzetelne notatki, ja wiem, że są dla ciebie, natomiast zwróciłem uwagę, że on się pojawił w pewnym filmie, prawda? Ten utwór.
Tak, dokładnie w Jasiu Fasoli. Wszyscy raczej oglądaliśmy. I odcinek na pewno przez was pamiętany, bo odcinek, w którym opiekował się dzieckiem. Byli w jakimś tam wesołym miasteczku, pamiętam. To dziecko gdzieś mu zniknęło. Ja muszę sobie to obejrzeć na nowo, przypomnieć i to wyłapać.
Tak, no przyznaję, że bardziej powiedziałbym, że ten utwór pojawił się na przykład w jakimś filmie Quentina Tarantino albo Roberta Rodriguez'a.
Dokładnie, tak brzmi.
Tak mi się skojarzył na przykład z filmem Od zmierzchu do świtu, że taki utwór mógłby być grany w tej,
tak,
w tym pubie, do którego oni w pewnym momencie trafiają.
Podobno
natomiast mówiłaś o tym, że w Wielkiej Brytanii ten utwór się stał przebojem jako jeden z pierwszych. To może być prawda, natomiast w Wielkiej Brytanii już wcześniej grano rock'n'rolla, sami Beatlesi przecież, zanim no, uformowali tą swoją słynną Wielką Czwórkę, wcześniej grali im takiego rock'n'rolla w stylu shuffle. Tak, dokładnie. I Sami już wtedy mieli kilka przebojów na koncie, zanim oczywiście wyszli ze swoim debiutem i zmienili świat. Wielka Brytania rzeczywiście troszkę zostawała w tyle za USA wtedy, prawda?
No w tamtych czasach racja, ale jednak później to nadrobiła z nawiązką, bo jednak w późniejszych latach ta muzyka rockowa w Wielkiej Brytanii miała o wiele większe znaczenie. I tak moim osobistym zdaniem była w późniejszych latach o wiele lepsza niż na amerykańskiej scenie. Mhm. Co czym jeszcze warto wspomnieć, to fakt, że ci panowie przebierali się za piratów, grając swoje koncerty, występując na żywo. To jest ciekawe, bo to były jeszcze czasy, gdzie raczej panowie występowali no, w gajerkach, więc oni byli takimi jakby dziadkami dla osób, które się później lubiły przebierać.
No tak, no byli piratami na burzliwych wodach grzecznego rock'n'rolla, który przebierał się w garniturki na początku. No później tą schedę potem przejęli Rolling Stonesi, tak, którzy też potrafili specjalnie, szczególnie Mick Jagger, tak, który potrafił wyjść w kolorowych strojach, a wcześniej jeszcze Little Richard był takim człowiekiem, który wprowadził, można powiedzieć, taki poprzednik glam rocka na salony, bo on się malował, on się przebierał w różne fikuśne stroje i wielu artystów, takich jak Alice Cooper na przykład, czy David Bowie.
Tak. Później Lordi. Już za daleko idziemy, co nie?
Jakkolwiek nie patrząc, byli na pewno zainspirowani tymi artystami, na pewno The Pirates też znali.
No tak, teraz poleci jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeden z najbardziej, moim zdaniem, znanych przebojów rock'n'rollowych to jest Del Shannon, utworza Runaway. Odpaliła mi się wyobraźnia przy tym utworze, wiesz, i wyobraziłem sobie, że mam przed sobą taki właśnie film, taki typowy high school movie, osadzony w latach 60. i jest scena tańca na jakimś balu pomiędzy jakimś chłopakiem, który długo chciał, długo zabiegał względy koleżanki i w kulminacyjnym momencie mają taką taneczną scenę.
Taka sceneria na początku Dirty Dancing troszkę.
Taka. Właśnie coś w tym stylu. To był facet, który nazywał się Del Shannon i ten jego utwór Runaway to jest taki trochę, on jest trochę takim artystą jednego przeboju, bo później no oczywiście wydawał albumy też w stylu rock'n'rollowym, ale został głównie zapamiętany z tego utworu.
Czyli raczej poznajemy utwór, ale nie wiemy, kim był artysta, tak?
No, dokładnie, nawet jeżeli mam przed oczami jego imię, znaczy jego pseudonim, to jest najprawdopodobniej, to nie pokazuje mi się nikt przed oczami. Co najwyżej jakiś właśnie typowy facet w gajerku, który wtedy ładnie śpiewał i bardzo ładnie wyglądał.
Ciekawe, czy koncerty wyglądały tak samo jak na przykład zespołu Lombard, który ma jeden przebój Przeżyj to sam i gra 10 różnych wersji tego samego przeboju na koncertach.
Byłeś na koncercie Lombardu?
Kiedyś, dawno temu.
Oni nie mają też Szklanej Pogody, Pani z telewizji, to też jest znane.
No na pewno Delshannon też miał jeszcze jakieś znane na utwory, pewno. Ale wszyscy z Przeżyj to sam raczej to kojarzą.
Strasznie, dobra, nie wchodźmy w Lombard już, ale też a propos Delshannona, on grał covery Beatlesów, zanim jeszcze Beatlesi stali się znani w USA, zanim nadeszła ta cała Beatlemania w Stanach. Podłapał ich pierwsze utwory i coverował je właśnie i wydawał na amerykański rynek, co jest dosyć ciekawe.
Ten to się umiał ustawić finansowo. Nie dość, że zrobił przebój, który później zapewnił mu całkiem fajne życie Stantiemów, to jeszcze później się wbił w Beatlesów. No całkiem, trzeba przyznać, marketingowo ogarnięty gość. Miał nosa.
Tu się zgodzę. Ty też masz chyba jakieś utwory przygotowane, co? Bo tylko ja mówię na razie.
Tak, no właśnie wyobraź sobie, że coś tam mam i właśnie wkraczamy w ten drugi segment, który jest związany z troszeczkę większymi starociami niż ty tutaj to zaprezentowałeś.
Jeszcze większe starocie?
Niemożliwe, prawda? Bo to są utwory bluesowe, artystów bluesowych, którzy mieli duży wpływ na tych, których ty puszczałeś niewątpliwie. I niech zapowiedzią tego segmentu bluesowego będzie Howlin' Wolf ze swoim utworem Spoonful. Wchodzimy w bluesa z takim, można powiedzieć, elektrycznym przytupem i być może najbardziej charakterystycznym głosem tego gatunku, jaki kiedykolwiek istniał. Bilianowicz z portalu AllMusic.org nazwał tę piosenkę surową i nawiedzającą, a właściwie taką, która widza prześladuje po przesłuchaniu. Zgadzasz się?
Tak. Jego wokal wydał mi się bardzo surowy i może to jest złe skojarzenie, ale skojarzył mi się na przykład z Jaggerem.
O, a to ciekawe. No tak, bo Howlin' Wolf był znany z ekspresji również na scenie. Był znany z tego, że rzeczywiście wkładał całą duszę w swoją piosenkę. Był typowym ekspresjonistą. I co więcej, no ma taki wkład w historię muzyki całkiem nieoczekiwany, bo on był jednym z pierwszych w ogóle artystów, nie tylko bluesowych, którzy łączyli takie eksperymenty w ramach danego gatunku. No bo tutaj mamy bluesa i mamy elektryczną gitarę, co on wcześniej jeszcze praktykował w latach 50. I on to połączył z takim prymitywizmem, z tym, że wrócił do korzeni. Takie dwie sfery połączył, które są całkiem nieoczywiste, więc no jest to niewątpliwie nieprawdopodobnie wyjątkowa pozycja, która w historii bluesa, która zainspirowała bardzo wielu twórców, takich jak Kapitan Beefheart, no już czy o Rolling Stonesach, czy całym tym rock'n'rollowym szaleństwie w Wielkiej Brytanii nie wspomnę.
Ja się nie dziwię w ogóle temu prymitywizmowi, ponieważ no, czytam sobie teraz o Howlin' Wolfie i to był prosty facet. Przy jego zawodzie jest pisany rolnik muzyk, on pochodził z prostej rolniczej rodziny. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, że właśnie takie osoby miały wpływ na muzykę rozrywkową.
Prawda? Taka blues był zawsze taką muzyką dołów społecznych, muzyką bardzo często ludzi, którzy no, nie mieli środków do życia takich jak wiele bardziej uprzywilejowanych osób, a mimo wszystko mieli wpływ na historię muzyki. A więc skoro mieliśmy tutaj ekspresjonistę Howlin' Wolfa, to spróbujmy uderzyć w blues od tej drugiej strony. Impresjonista Lonnie Johnson z akompaniującym mu Elmerem Snowdenem i utwór Haunted House.
Is all around. Yes, my house is getting haunted. Blue ghosts is all around. I feel cold arms around me. My blues is easing down. I've been in this haunted house for 6 long months today. For 6 long months today, the blue ghost has got my house around it. Yes, and I can't get away. Black cat and an owl comes to keep my company. Black cat and an owl comes to keep my company. They understands my sorrows and they sympathize with me. Thank you.
and I slept upon my cheeks. I feel cold arms around me, and I slept upon my cheeks. And so many lonely nights and cold nights, I can hear my dead lover plainly speak. She says I'm dead and gone, but I'll always be by your side. She don't treat you right.
Przyjemna muzyka, proszę państwa. Taka idealna, żeby sobie przy niej zasnąć albo się zrelaksować po ciężkim dniu. Lonnie Johnson, no, człowiek instytucja, facet, który był wirtuozem właśnie takiej łagodnej gitary. Akompaniował mu Elmer Snowden na gitarze akustycznej. Lonnie Johnson grał na elektryku. To jest pierwszy utwór z albumu Blues and Ballads z 1960 roku. Został napisany właśnie przez Johnsona. I teraz chciałbym ciebie zapytać, bo krytycy raczej uniwersalnie uważają ten album i same utwory za znakomite, natomiast zarzucają mu czasami taką zbytnią łagodność i miałkość. A dla mnie to jest właśnie duża wyjątkowość tego albumu, że on jest inny niż te wszystkie bluesowe, agresywne numery z tamtego czasu.
Ale mi właśnie blues kojarzy się bardziej, jako osoba, która szczerze nie jest aż tak dobrze zaznajomiona z bluesem, to bardziej kojarzy mi się z taką muzyką, jaką gra tutaj Lonnie Johnson, niż na przykład był Howlin' Wolf, taką właśnie leniwą, że siedzę sobie w domku na wsi, budzę się w niedzielę na takim kacu, wychodzę sobie na werandę i odpalam sobie papieroskę. Z czymś takim mi się to kojarzy.
Widzisz, no bo być może ta agresja, z którą czasami kojarzony jest blues, wynika z tego, że no on zainspirował rock'n'rolla, a rock'n'roll jest z natury energetyczny, agresywny, no, opiera się na bardzo dużej ekspresji. Natomiast tutaj mamy no, zupełnie drugą stronę właśnie. Ten blues jest szlachetny. Zwraca uwagę na brzmienie. Troszkę czasami mi ta gitara przypominała to, co robił Gilmour czasami w Pink Floyd, bo David Gilmour się skupiał właśnie na brzmieniu, na tym, żeby przeciągać po strunie, a nie uderzać w nią jak późniejsi punkowcy czy szaleni rock'n'rollowcy. Natomiast jeżeli państwo się troszkę, cóż, znudzili tym utworem.
Ja się nie znudziłem, ja się rozmarzyłem przy tym.
No to w takim razie, jak to kolega ładniej określił, jeżeli państwo pogrążyli się w marzeniach, no to następny utwór bardzo skutecznie was z tych marzeń wybudzi. Freddie King i utwór Hideaway. No muszą Państwo przyznać, że całkiem radosna pobudka. Freddie King, tym razem instrumentalny utwór, bardzo energiczny, jak sądzisz?
Bardzo energiczny, moim zdaniem. Skojarzył mi się z czymś, ale to lepiej o tym nie wspomnę. Bo to,
ależ bardzo proszę.
Był tam taki moment gitarowy, gdzie skojarzyło mi się to z konikiem na biegunach Urszuli to było.
No słuchaj, no koniki skaczą po polach i do tego utworu na pewno ludzie skakali po parkietach. No, ma w sobie dużo chwytliwej melodii i takiego tanecznego vibe'u, moim zdaniem. Utwór pochodzi z płyty Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King z 1961 roku. I jak wejdzie się na takie strony jak acclaimedmusic.net czy Wikipedia, cokolwiek, to tam są style bluesa przedstawione, które charakteryzują tego wykonawcę. I jest na przykład Texas Electric Blues albo Chicago Blues. I tak sobie pomyślałem, mój Boże, przecież tak naprawdę każdy stan pewnie ma w Stanach Zjednoczonych no właśnie, taki swój przydomek, prawda?
Czytam o tych dzisiejszych wykonawcach, no i właśnie też przy każdym widzę coś innego. Poprzednio był Chicago Blues.
Texas Electric, zdaje się, powinno być.
To jest Texas, tak. Mm-hmm. Bo nawet w Teksasie w 1993 roku ówczesna gubernator ogłosiła dzień 3 września, czyli dzień urodzin Freddiego Kinga, jego dniem.
Mój Boże, świętem narodowym prawie, albo no i świętem stanu. No widzisz, no Freddie King w tamtych czasach był bardzo popularny i ten Texas Electric Blues to było takie inspirowane już wczesnym rock'n'rollem. Zresztą to bardzo widać,
słychać,
bo jest dużo w tym dynamiki. I oczywiście mocniejszego elektrycznego bluesa, no to oczywiście wiadomo, elektryczna gitara i bardzo szybkie, bardzo, bardzo takie mocne granie na tej gitarze.
Fajnie, że jest to taki typowy instrumental i bardzo fajnie można się w to wsłuchać.
Jak najbardziej.
No i jeszcze taki fakt, że Freddie King jest jednym z trzech, nazywany jest, bo nie jest, jest jednym z trzech królów bluesa.
Mój Boże, a kto go tak nazwał? Jest tam napisane?
Nie jest tak nazywane, ale sama
nazwa zobowiązuje.
Nazwa,
tak?
King, bo było, teraz patrzę, było trzech króli bluesa. Był Freddie King, Albert King i B.B. King.
Mm-hmm. No cóż, no to w takim razie mamy trzech króli. Trzech, tak, króli bluesa. No, to w takim razie 6 stycznia można obchodzić i ich święto.
Ja bym wolał właśnie takie święto niż to nasze.
Ja również zdecydowanie wolałbym takie święto. Przechodzimy teraz do człowieka instytucji, Jimmy'ego Reeda. Uraczy nas utworem Bright Lights, Big City. prawdopodobnie najbardziej wpływowy ze wszystkich bluesmenów. Tak Jimmy'ego Reeda nazwał krytyk muzyczny Cab Coda. No niebywale inspirujący wykonawca, co zresztą widać po zespołach, które się na niego powołują. Rolling Stones, Yardbirds, Elvis Presley, same klasyki.
Widzę również, że Jimi Hendrix. No. Był jedną z inspiracji właśnie dla Jimiego Hendrixa.
Tak, dokładnie. No i to stwierdzenie, które przywołałem, no mówi coś o tym bluesmanie, o jego wpływie, o jego ogromnym potencjale. I...
A dlaczego ten wpływ akurat?
Wiesz co, no trudno nie odnieść wrażenia, że ten wpływ istnieje, bo już trochę odchodząc od twojego pytania, no bo zobacz, jaka ta muzyka jest. Ona jest oparta na takim bardzo znanym, wydaje się, motywie w początkowych latach 60. Mi się od razu to skojarzyło z pierwszą płytą Rolling Stonesów. Taki zadymiony klimat, takiej zadymionej knajpy.
Ta harmonika się bardzo przebija w tym utworze, piękna jest.
Tak, dokładnie. Jimmy Reed był wirtuozem zarówno gitary, jak i harmoniki. On był najbardziej znany i taki prominentny, można powiedzieć, w latach 50., natomiast i na latach 60., szczególnie tych wczesnych, jeszcze swoje piętno odcisnął. No i cóż, rhythm and blues, rock and roll, blues. Czego tutaj nie było w tej audycji, co Karol?
Czego tutaj nie było? No jeszcze całej gamy innych gatunków.
Dokładnie, które będziemy omawiać w następnych audycjach.
To my przez parę lat będziemy jeszcze robili te audycje.
No cóż, jeżeli ludzie będą słuchać, to oby jeszcze dłużej.
Zachęcamy do tego.
Jak najbardziej.
Bądźcie z nami za tydzień.
Jak najbardziej. Zakończymy klasyką klasyki chyba, tak naprawdę klasyką wśród klasyków, czyli jednym z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii muzyki, chyba obok Satisfaction czy Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, najbardziej znanym. John Lee Hooker i Boom Boom zostanie z państwem, a tymczasem żegnają się z państwem
Karol Treder
i Krystian Samuta.
Me out right off of my feet.